Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 5 Muharram 1446 roku po Hidżri, albo Uno Decimo Julii, Anno Domini Bismillessimo Vigesimo Quarto. Proszę Państwa, przypominam, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości. Link i tak dalej znajdziecie Państwo pod odcinkiem. Słoneczna Hiszpania to jest takie miejsce, w którym potrafią grać w piłkę nożną. Właśnie a propos, wczoraj ktoś napisał do mnie właśnie, że no tam Lewandowski nawet mieszka w Hiszpanii w tej chwili. No, nic dziwnego, no facet pojechał zobaczyć, jak się w piłkę nożną gra. Może się czego jeszcze nauczy. W każdym razie to jest sprawa Hiszpanii. Wczoraj się Państwu podobało to, co powiedziałem, to naprawdę wszystko prawda, z tymi Niemcami to jeszcze bardziej. Natomiast przypominam Państwu przede wszystkim o wspieraniu kanału na Patronite. To tylko dzięki Państwa wsparciu, temu, że Państwo odnawiacie te patronaty, po prostu ten kanał się może rozwijać. Poza tym, wiadomo, prawda, Romani i te Domum, to wszyscy wiedzą, to stały fragment gry, hejterzy, wiadomo co w co. Przyłażą tak czy inaczej, no ale my, jak wiadomo, Al-Kilab Tanbach, Al-Kafilat Tasir. Proszę Państwa, jeszcze zanim zacznę opowiadać o tych podstawowych tematach dzisiejszego odcinka, to tylko odniosę się tylko do jednej drobnej rzeczy, bo to nie jest sprawa zasługująca na jakąś tam dłuższą opowieść, jak Państwo pamiętacie z mojego wczorajszego omówienia kartoflanej propagandy robionej przez kartoflaną sotnię Kartoffelnführera, już bądźmy konsekwentni. Mówiłem Państwu o tym, oni tam właśnie wspominają o tych wojskach chińskich, które ćwiczą na granicy polskiej. No więc ja obejrzałem sobie wszystkie te zdjęcia, które zostały udostępnione z tych ćwiczeń przez Ministerstwo Obrony. Chińczyków udało się na jednym zdjęciu naliczyć aż 5. No i teraz powstaje pytanie, o co chodzi z tymi Chińczykami? Są oczywiście różne teorie, oni tam mówią, prawda, tam ta białoruska propaganda, że oni ćwiczą tutaj, no nie było ćwiczenia przechodzenia czy forsowania płotu granicznego z Polską, ale wojska szanghajskiej organizacji współpracy, prawda, dla nich to nie jest żadna przeszkoda, ta bariera, którą Polska zbudowała, tak? Powstaje pytanie, dobra, skąd się ci Chińczycy wzięli, dlaczego aż 5? Oni tam zresztą na jednym zdjęciu mają takie przerażone miny, bo mają wsiąść właśnie do białoruskiego helikoptera. Oni chyba tak stary helikopter oglądali tylko u siebie w Muzeum Wojska Chińskiego z czasów długiego marszu, w związku z tym, albo z okolic, w każdym razie nie wyglądali na szczęśliwych. Natomiast no, dlaczego ich jest 5 tam na przykład, więc są różne teorie, jedna mi się najbardziej spodobała, ponieważ ostatnio był prezydent Duda w Chinach i no, załatwiał tam różne rzeczy, prawda, tam wiadomo, dostaliśmy te 15-dniowe wizy, znaczy właściwie to wjazd bezwizowy, czy tam wiza wbijana na granicy, jak go zwał, no i właśnie załatwił też sprzedaż kurczaków, co zresztą tak strasznie boli, jest wyrazem agresywnej polityki polskiej ta sprzedaż, ale proszę Państwa, może on nie załatwił sprzedaży 5 milionów kurczaków, tylko jest jakiś błąd w tłumaczeniu i załatwił 5 skaczących chińskich komandosów. Proszę Państwa, no, język chiński jest skomplikowany i teraz tłumacz powinien sprawdzić, bo może należało użyć dźwięku głębokiego i nosowego zamiast wysokiego i irytującego. Czyli chcieliśmy sprzedać 5 milionów kurczaków, dostaliśmy 5 podskakujących komandosów na granicy. Może warto ewentualnie jakąś erratę wprowadzić, bo może żeśmy sami sobie to zamówili z dostawem na granicę i teraz z dostawą na granicę i teraz narzekamy. Więc nie narzekajmy, tak? Przyjechali z jakiegoś powodu. Notabene, proszę Państwa, ta sama obecność to jest rewelacyjne, daje rewelacyjne możliwości reklamowe. Ja sobie na przykład wyobrażam taką reklamę, na przykład lornetek. Mogę powiedzieć, proszę bardzo, nasza lornetka, jakaś tam firmy X, tak, jest tak dobra, że stajecie Państwo na polskiej granicy, patrzycie się na wschód i widzicie żołnierzy chińskich po prostu. Która lornetka tak potrafi? No, żadna, tak? Poza tym, ja zresztą jadę dzisiaj zaraz na wschód, w związku z tym wezmę dobrą przyrządy celownicze, chciałem powiedzieć, nie przyrządy celownicze, lornetkę z Zigauera i może uda mi się wypatrzyć jakiegoś Chińczyka. Co prawda pewnie się do granicy to człowiek nie dopcha, bo tam tylu tych przemytników, ludzi, że tam chyba w kolejkę się trzeba ustawiać, no ale właśnie można też, może mi się uda też jakiegoś Chińczyka wypatrzeć. Zresztą już rozmawiałem z takim lokalnym gospodarzem, on powiedział, panie, czego tu ludzie do lasu nie zwożą tak, jakieś tam wypuszczają, potem luzem chodzi to po puszczy, prawda? Są u nas bobry, łosie, rysie, no to teraz Chińczyków mamy, no. Ludzie różne rzeczy do lasu wywożą, potem luzem puszczają, potem się dziwią, że takie włóczy, prawda, po lesie. Może będziemy mieli Chińczyków jako endemiczny gatunek w Puszczy Białowieskiej. No dobrze, proszę Państwa, to jest jak gdyby tyle wyzłośliwiania się. Natomiast cieszę się bardzo, że Państwo zechcieliście sięgnąć po słynną umowę ukraińsko-polską i nie tylko wy cierpieli, nie tylko ja cierpiałem, czytając te farmazony, ale Państwo też musieliście przez to przebrnąć. Przypomnijmy od razu wszystkim maturzystom, tak się po polsku nie pisze, wszystkim studentom tak się umów nie pisze. Studenci prawa, nie uczcie się od nich, bo możecie nie zrobić kariery w zawodzie, tak, jakimkolwiek. No dobrze, wszystkim tym, którzy startują na, nie wiem, na przykład na operatorów podnośnika, też tak się nie pisze, tak. Instrukcji też się tak nie pisze, jak to było napisane, jest napisane w tej rzekomej umowie. No dobra, proszę Państwa, już się nie wyzłośliwiam, teraz wracamy już do poważnych tematów globalnych, międzynarodowych. Jeden temat jest moim zdaniem wyjątkowo ciekawy. Takie tematy zresztą są bardzo wdzięczne, bo po tych miesiącach, prawie roku, praktycznie codziennego straszenia przez Rosjan, również ich tam, prawda, awatarów typu Kartoffelnführer, co to tam Rosjanie nie zrobią, czego tam nie ćwiczą. Teraz właśnie kartoflana sotnia teraz pokazuje, jak tam te systemy TOR, prawda, czego tam nie zrobią. Oczywiście to wszystko jest adresowane do nas, prawda, żeby nas zastraszyć. No więc mamy w drugą stronę informację, nareszcie, i to właściwie jest jedna z bardziej pozytywnych informacji, przy okazji tego szczytu waszyngtońskiego NATO. Otóż Stany Zjednoczone rozpoczną rozmieszczanie w Niemczech swoich rakiet dalekiego zasięgu już w roku 2026, pokazując swoje zaangażowanie w obronę NATO i Europy. To jest to rozmieszczenie tych rakiet, tutaj na razie epizodyczne, ma być przygotowaniem do stałego stacjonowania takich systemów, które między innymi obejmują rakiety SM-6, rakiety manewrujące Tomahawk oraz opracowywaną, zaraz Państwu powiem, co amerykańska, już ta prasa specjalistyczna o tym pisze, amerykańską broń hipersoniczną o większym zasięgu niż obecne możliwości prezentowane w Europie. Cokolwiek by to nie znaczyło, rozumiem, że również to, co prezentują Rosjanie. To jest tak, że przypomina się właśnie, że Tomahawk i SM-6 są produkowane przez Raytheona. Rakiety o zasięgu przekraczającym 500 km zostały zakazane do 2019 roku na mocy traktatu o siłach nuklearnych średniego zasięgu, jeszcze podpisanych przez Reagana i Gorbaczowa. No ale zresztą to był pierwszy raz, kiedy się w ogóle mocarstwa zgodziły na redukcję swoich arsenałów, no również zdolnych do przenoszenia broni nuklearnej. Zresztą zgodnie z tym porozumieniem, między innymi Polska, ale również Węgry, Niemcy, Czechy zniszczyły swoje rakiety w latach 90., potem zrobiła to jeszcze Słowacja i Bułgaria. Amerykanie wycofali się z traktatu INF w 2019 roku, twierdząc, że Rosjanie naruszają porozumienie, pracując nad rosyjskim pociskiem manewrującym 9M729, zwanym przez NATO SSC-8. No, Rosjanie wielokrotnie zaprzeczali tym oskarżeniom, a następnie nałożyli moratorium na własny rozwój rakiet zakazanych wcześniej przez traktat INF. Pod koniec czerwca Putin powiedział, że Moskwa powinna wznowić produkcję rakiet nuklearnych średniego i krótszego zasięgu po tym, jak Stany Zjednoczone sprowadziły podobne rakiety do Europy i Azji. No ale to jest tak jeszcze nie wszystko w tym wszystkim, ponieważ już amerykańska ta praca taka specjalistyczna dla hobbystów wojskowości pisze, że no po pierwsze te nowe możliwości będą miały znacznie większy zasięg niż obecne niedostępne w Europie. Co więcej, wykorzystywanie tych zaawansowanych zdolności pokazuje zaangażowanie Stanów Zjednoczonych nie tylko w NATO, ale również w system zintegrowanego odstraszania. Tak? To się pojawiło w oficjalnym, zresztą enigmatycznym bardzo komunikacie. Rzeczywiście przywołane są w komunikacie rakiety SM-6, Tomahawki oraz, jak to powiedzieli, rozwojowa broń hipersoniczna. Tak na marginesie, wydaje mi się, że nasze dwie fregaty, które tam, nie wiem czy one jeszcze pływają, ale na pewno gdzieś tam stoją przy brzegu, to zdaje się, ten mają wyrzutnie Tomahawków. Przynajmniej jak ją sobie oglądałem, to była. Nie wiem tylko, czy działa, natomiast na pewno była. Zresztą miałem okazję sobie obejrzeć, odwiedzić ten okręt bardzo dokładnie, to fascynująca wycieczka. Dobrze, ale wracając, duża motorówka, wziąć na gaz, prawda, droga motorówka. W każdym razie, co jeszcze ważnego, otóż to cały ten plan, to nie jest tylko zrobione na pokaz, to jest plan armii, który jest już realizowany. W sumie ustanowienia tak zwanych 5 jednostek to MDTF na całym świecie. W pierwszy właśnie ten, w kwietniu już poinformowano, że ten MDTF w Europie zostanie utworzony w roku budżetowym 2026 po dodaniu tutaj do niego komponentu czegoś, co nazywa się, cytuję dosłownie, batalion strzelania, prawda, czy ognia dalekiego zasięgu, czyli LRFB. I przypomina się, że generalnie będzie 5 takich jednostek właśnie MDTF, jedna w Europie, 2 na obszarze Indo-Pacyfiku i jeszcze 2 kolejne. W tym 3 z nich będą w sumie skupione na operacjach na Pacyfiku, jedna w Europie, czyli ta właśnie, która będzie w Niemczech budowana i jedna będzie stacjonowała w Stanach Zjednoczonych, w Fort Liberty w Karolinie Północnej i będzie gotowa do przemieszczenia bardzo szybko w takie miejsce, gdzie będzie to potrzebne. Jednostki te są zaprojektowane do działania we wszystkich obszarach lądowych, powietrznych, morskich, kosmicznych i cyberprzestrzeni, są wyposażone w właśnie w nowe zdolności armii, w tym prowadzenie bardzo precyzyjnego ognia dalekiego zasięgu. Jeśli chodzi o w sumie te właśnie wszystkie te jednostki MDTF mają być już wdrożone do armii amerykańskiej w roku budżetowym 2028. Jeden z tych elementów, prawda, tych wyrzutni to jest skonsolidowane. Ja Państwu cytuję za specjalistami, także ja się nie udaję, że się na tym znam. No właśnie, jest wielu takich, którzy się znają na wojskowości, a udają, że się znają na polityce międzynarodowej, ale to już zupełnie inna sprawa. W każdym razie to jest tak, że konsoliduje właśnie wyrzutnie hipersoniczne średniego i dalekiego zasięgu w ramach centrali LRFB. Jednostki dalekiego zasięgu, tego strzelania precyzyjnego, mają też obejmować nowo opracowany pocisk, który się nazywa PRISM, prawda, w skrócie, czyli pocisk precyzyjnego uderzenia. To ma być zamiennik wojskowego systemu rakiet taktycznych, który będzie można wystrzeliwać z wyrzutni wysokiej mobilności. To jest tak, że już a propos tego właśnie systemu, to jest tak, że ten system już został wysłany teraz w ramach ćwiczeń na Filipiny na początku tego roku w ramach ćwiczeń. Co więcej, tam między innymi jest właśnie ten system PRISM, zaprojektowany do rażenia celów oddalonych o ponad 500 km, a przenoszony rakietami hipersonicznymi. Powiedziano właśnie, że teraz niedawno ta jednostka MDTF na Filipinach ćwiczyła, między innymi wystrzeliła też ten PRISM właśnie z Palau na Pacyfiku podczas właśnie ćwiczenia zatapiania przeciwnika, czyli chińskich statków, tak? To właśnie tak zdenerwowało wtedy Chińczyków, jak Państwo być może pamiętacie. Przypomina się, że jeżeli chodzi o właśnie te nowe rakiety, to Amerykanie wybrali Lockheed'a, który dostał na to prawie 350 milionów dolarów. Ten system pełny obejmuje centrum operacyjne baterii, 4 pionowe systemy startowe, jakieś jeszcze zmodyfikowane przyczepy i coś tam jeszcze. W każdym razie przypomina się, że były jakieś problemy z testowaniem, problemy z testami poligonowymi, tak to enigmatycznie ujmowano, ale pierwsza broń hipersoniczna została dostarczona tutaj już do 5. Batalionu 3. Pułku Artylerii Polowej jednostki 17. Brygady Artylerii Polowej Korpusu w połączonej bazie Lewis McChord w stanie Waszyngton. No, więc macie Państwo już dokładnie, gdzie można oglądać tą broń, oczywiście z daleka pewnie. I to jest tak, że zakłada się, że jeżeli chodzi o właśnie te różne problemy, to wskazano, że testy będą właśnie prowadzone teraz, czyli w lecie. Jeżeli zakończą się pomyślnie, to te właśnie pierwsze pociski hipersoniczne zostaną już od początku przyszłego roku rozmieszczone w jednostkach armii amerykańskiej, tak? Tak to mniej więcej wygląda ta informacja, no to nareszcie, prawda, znaczy Rosjanie oczywiście natychmiast zareagowali, natomiast to jest po raz pierwszy informacja, dobrze, no, znaczy nie już, jeżeli oni nas straszą, to dlaczego my nie mamy, my też mamy czym postraszyć nareszcie, prawda, a nie tylko i wyłącznie słuchać, czego tam nam nie zrzucą Rosjanie na głowy, prawda, i jak to ich armia nie jest super potężna i w zasadzie jakby chciała, to by tam do tej, nie tylko do tej Lizbony dojechała, ale jeszcze wjechała do morza i tam zaległa. Natomiast Rosjanie i rosyjska reakcja na to, otóż wiceminister spraw zagranicznych powiedział, charakter naszej reakcji zostanie określony w sposób spokojny, profesjonalny. Wojsko już rozpoczęło pracę w tej sprawie, będziemy oczywiście analizować, o jakich konkretnych systemach będzie mowa. Ustalimy militarną reakcję w tej sprawie, odpowiadając na nowe zagrożenie. I to jest jak gdyby koniec tego, co powiedzieli Rosjanie. Także będzie na pewno rozmieszczona nowa broń w Europie, to będą różne systemy i przeciwlotnicze, i ziemia-ziemia, i ziemia-powietrze, i jeszcze jednocześnie będą nowe rakiety hipersoniczne, które o ile będą latać, prawda, i w coś trafiać, to zostaną rozmieszczone. Tak, i już takie systemy są rozmieszczone lub rozmieszczane w tej chwili na Pacyfiku. No dobrze, tak a propos tych 5 Chińczyków, właśnie może nasi by się też tam pojechali poćwiczyć właśnie gdzieś na Filipinach albo na Tajwanie w ramach odsyłania 5 kurczaków do domu. Proszę Państwa, no to jest, mamy kolejny temat. Kolejny temat dotyczy znowu Rosji. Otóż ministerstwo, to jest z oficjalnych komunikatów, rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wykluczyło udział Rosji w drugim szczycie, planowanym drugim szczycie na temat Ukrainy. Otóż w sprawie Ukrainy. Otóż wiceminister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Michał Galuzin powiedział, że Rosja nie będzie uczestniczyła w drugim międzynarodowym szczycie pokojowym, który w tej chwili jest przygotowywany przez Ukrainę i jej sojuszników. To jest tak, że MSZ rosyjski powiedział, że właśnie uznaje retorykę szczytu za ultimatum oraz ślepą uliczkę i że ignorowane są alternatywne propozycje rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Alternatywna propozycja, Państwo pamiętacie, poddajcie się, złóżcie broń, poddajcie się, to może Was tylko trochę zaokupujemy, mniej niż będziemy Was okupowali więcej. Tutaj jest, to jest właśnie Galuzin powiedział, znamy zamiar reżimu w Kijowie, i jego zachodnich kuratorów, aby zrehabilitować się przed po nieudanym szczycie pokojowym w szwajcarskim Bürgenstock w połowie czerwca tego roku i próbują zorganizować podobne wydarzenie. Według tego Galuzina Rosja nie akceptuje ultimatum zaproponowanego w formule prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego. Warto powiedzieć, że właśnie kolejna lokalizacja szczytu nie została jeszcze ustalona, no ale właśnie, jak powiedział Galuzin, geografia nie ma znaczenia, ważniejsza jest treść. RIA Novosti podała właśnie, powołując się, no w tym samym kontekście, powołując się na źródła dyplomatyczne, podaje, że kolejny szczyt mógłby odbyć się w Arabii Saudyjskiej. Wcześniej władze szwajcarskie też informowały właśnie, że konferencja odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. To chyba Rosjan najbardziej wkurza, bo oni jednak mają ogromną nadzieję, żeby się jakoś tam załapać na jakby dużo lepsze stosunki niż mają z Arabią Saudyjską, a tutaj jest tak, że są niestety trzeci w tym wyścigu, tak, na pierwszym miejscu raczej Chińczycy. Więc to, że Arabia Saudyjska się w coś takiego angażuje, to jest oczywiście dla Rosji mocno niefajne. Oni się obawiają tego, że przecież w dużej mierze ich przetrwanie zależy od polityki Arabii Saudyjskiej wobec OPEC+. Arabia Saudyjska, prawda, oczywiście będzie się kierowała swoim własnym interesem, ale nawet zagrożenie tego, że mogłaby coś tam nawywijać, prawda, z cenami ropy, no widać wyraźnie, że strasznie denerwuje Kreml, tak? To nie ma wątpliwości. Uzasadnione, nieuzasadnione, ale Kreml denerwuje. Zresztą warto powiedzieć, że właśnie Bloomberg między innymi podał, że władze Ukrainy chcą zorganizować drugą konferencję pokojową jeszcze przed listopadem, czyli jeszcze przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych i zaprosić na to wydarzenie Rosję. No, generalnie na pierwszy szczyt, prawda, czyli ten w Birkenstock, Rosja nie została zaproszona. No, warto przypomnieć, że na konferencji omówiono niektóre punkty formuły pokojowej Zełenskiego, natomiast przed tym szczytem, jak Państwo pamiętacie, Putin zaproponował tą swoją propozycję pokojową, która oznacza więcej, znaczy dużo więcej niż na początku wojny, po prostu poddanie się Ukrainy, prawda, bo to jest oddanie całych obwodów ługańskiego, donieckiego, chersońskiego i zaporowskiego. Konstytucyjny zapis neutralizujący Ukrainę, prawda, rozbrojenie jej i tak dalej, prawda, i to wtedy dopiero ma nastąpić ten pokój, przynajmniej na chwilę, zanim już jak się rozbroją, to będą ich mogli najechać jeszcze raz. No dobrze, proszę Państwa, więc mamy tutaj te gry i zabawy wschodnie. Jak Państwo widzicie, to jest nihil novi sub sole, prawda? Można się było dokładnie takiej reakcji spodziewać rosyjskiej, ale tym razem zostaną zaproszeni, w związku z tym nie mogą mówić, że nie. No i oczywiście ta konferencja jest też organizowana po pierwsze w Arabii Saudyjskiej, a po drugie jeszcze w przeddzień wyborów amerykańskich, więc będzie pewnie wykorzystywana dodatkowo w amerykańskiej kampanii wyborczej. Ja od razu Państwu powiem, że dzisiaj Państwu oszczędzę informacji ze Stanów Zjednoczonych o tyle, że tam w USA jest cały czas festiwal dotyczący Biden musi odejść, prawda, kolejne osoby, celebryci, George Clooney, teraz Nancy Pelosi, która co prawda delikatnie powiedziała, że Biden powinien pilnie podjąć decyzję, no oczywiście chodzi o to, że on powiedział, że się nie wycofa, w związku z tym ona sugeruje, że może powinien i tak dalej, no nie ma sensu tego powtarzania, tak? Znaczy tam rzeczywiście całe Stany tym żyją, a w każdym razie dziennikarze na pewno w Stanach tym żyją. No ale to nic nowego nie wnosi, tak? Jak już złoży rezygnację, to Państwo pewnie się dowiecie. Jak nie złoży, to też się za chwilę dowiemy. Cześć, mamy teraz trzeci temat. Trzeci temat jest tematem bardzo istotnym, oczywiście nie dla naszej części świata, ale dla tego, co się dzieje w Azji i stabilności Azji. Otóż, jak Państwo pamiętacie, jedną z największych operacji wydalania uchodźców ze swojego terytorium przeprowadza państwo Pakistan. Zresztą Pakistan potężnie zagrożony terroryzmem, destabilizacją wewnętrzną, przestępczością i tak dalej, to milionem rzeczy, to destabilizacja polityczna, Państwo pamiętacie, sprawa Imrana Khana i tak dalej, więc ja do tego nie będę wracał, bo to jest opowieść na wiele godzin, ale to, co jest bardzo ważnego, to to, że rzeczywiście w Pakistanie, podobnie jak w Turcji, tutaj to te podobieństwa są uzasadnione, jednak istnieje bardzo duża destabilizacja związana z bezpieczeństwem, związana z obecnością kilku milionów, od razu Państwu powiem, oficjalnie od około 3, nieoficjalnie 3 do 5 milionów uchodźców, legalnie bądź nielegalnie znajdowało się i znajduje się na terytorium Pakistanu. W związku z tym Pakistan rozpoczął już taką akcję wcześniej, wydalił około 800 tysięcy ludzi. W tej chwili 1,5 miliona kolejnych miało zostać poproszonych o opuszczenie Pakistanu, delikatnie. To jest akcja o tyle... Ona z jednej strony jest oczywiście uzasadniona, ale z drugiej strony niespecjalnie, bo gdyby wydalali nielegalnych, prawda, imigrantów, i to są też miliony, takich, którzy nie mają rejestracji, którzy niewiele tam, czy nikomu nie przeszkadzają, znaczy, może inaczej, wszystkim przeszkadzają, są właśnie rekrutami na przykład tych organizacji skrajnych, prawda, na przykład Talibanu pakistańskiego, to jest zrozumiałe, prawda, są to względy bezpieczeństwa, ale oni tam rzeczywiście wywalają również ludzi, którzy tam mieszkają po 20 lat, mają firmy, biznesy, mają karty stałego pobytu i tak dalej, więc już tak jak wyrzucają to wszystkich, więc bez trochę sensu, a po drugie, to czego się najbardziej boi Zachód, to również tego, że oni tam przy okazji tego masowego wydalania wyrzucają również ludzi, którzy współpracowali na przykład z armiami również naszymi, tak, natowskimi i musieli wiać z Afganistanu. I oni teraz zostaną oddani talibom, żeby talibowie mogli sobie z nimi porozmawiać na tematy istotne. Więc to tak a propos tej operacji. Natomiast jest to na pewno wielka operacja. No to, tak by the way, to Turcy mieliby ochotę zrobić to samo z Syryjczykami, no ale po pierwsze Grecy wybudowali dosyć duży płot i niespecjalnie da się już starym sposobem. Merkel już nie mówi, że wszystkich zaprosi, a i prawda Grecy tam tą swoją flotyllę pushbackową mają rozwiniętą. No, mogliby co najwyżej ich pchnąć, prawda, przez Rosję, no, ale się ostatnio, jak Państwo wiecie, Putin obraził strasznie na Erdogana, więc to już się pewnie też nie uda. No to nie ma ich za bardzo gdzie wydalać. No, na południe nie, się znowu nie da, bo oni, ci ludzie nie chcą uciekać na tereny, które są administrowane przez grupy dżihadu, notabene będące na payrollu tureckim. No, jedyny kierunek to może do Iraku, prawda, albo do Iranu, czy gdzieś. No, nie ma, prawda, gdzie tych uchodźców, nie ma co z nimi robić, a problem jest coraz większy. Państwo słyszeliście o samosądach, o jakichś tam wielkich atakach. Z drugiej strony, no, te potężne aresztowania setek członków na przykład Państwa Islamskiego w Turcji. No, to jest wszystko związane jak gdyby z tym samym problemem. Więc wróćmy teraz do Pakistanu, co tam się dzieje. Otóż Pakistan ogłosił, że przedłuży karty rejestracyjne prawie półtora miliona afgańskich uchodźców. Zresztą po tym, kiedy ONZ wezwała do wstrzymania właśnie planu deportacji. Tutaj w oficjalnym oświadczeniu rządu czytamy, gabinet federalny zatwierdził przedłużenie o rok wartości kart POR dla 1 450 tysięcy afgańskich uchodźców. Ich karty utraciły ważność 30 czerwca 2024. Przedłużenie zostało przyznane do 30 czerwca 2025 roku. To oświadczenie nastąpiło po dyskusji na temat statusu uchodźców pomiędzy premierem Sharifem a Filippo Grandim, szefem Agencji Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców, który odwiedził właśnie Pakistan. Sharif powiedział Grandiemu, że społeczność międzynarodowa musi uznać ciężar, jaki bierze na swoje barki Pakistan, który przyjmuje wielką populację uchodźców, i wykazać zbiorową odpowiedzialność. Pakistan przyjmuje te miliony uchodźców jeszcze od czasu inwazji radzieckiej na Afganistan, czyli w 1979 roku, czyli to takich ludzi też z tamtych czasów wydalają. Ostatni napływ rozpoczął się w 2021 roku, kiedy to talibowie przejęli władzę, co spowodowało, że około 800 tysięcy ludzi dodatkowo jeszcze przeszło na terytorium Pakistanu. No, w listopadzie ubiegłego roku Pakistan uruchomił, no generalnie oni to nazywają systemem repatriacji, czyli krótko mówiąc wyrzucania do Afganistanu milionów Afgańczyków bez względu na ich właśnie status prawny. Według rządu Pakistanu oficjalnie zarejestrowanych ma 3 miliony Afgańczyków, z czego około 2 miliony 400 tysięcy posiada jakąś formę dokumentacji prawnej. Około 1,5 miliona posiada karty pobytu UNHCR, 800 tysięcy posiada kartę obywatelstwa afgańskiego. Generalnie urzędnik Agencji Rządowej Afgańskiej odpowiedzialnej za afgańskich uchodźców stwierdził, że do dzisiaj do Afganistanu wróciło ponad 600 tysięcy uchodźców, z czego około 30 tysięcy zostało przymusowo deportowanych, reszta powróciła dobrowolnie. No, szef UNHCR-u Grandi powiedział właśnie, że uznał te wyzwania stojące przed Pakistanem, wyraził uznanie, że ten program został zawieszony i wyraził nadzieję, że tak pozostanie, prawda? No, ale wiadomo, o co chodzi Pakistanowi, no pieniądze, prawda, że jednak Pakistan się boryka z problemami społecznymi, ma potężne problemy gospodarcze i właśnie o to chodzi z tą wspólną odpowiedzialnością, a nie tylko poklepaniem po plecach. Powiedział Grandi również, musimy wykorzystać tę szansę, aby przyspieszyć rozwiązania i mieć szerszą wizję dotyczącą narodu afgańskiego w Pakistanie. No generalnie ten urzędnik komisariatu afgańskiego pod rygorem anonimowości powiedział, że plan został tymczasowo wstrzymany i nie doszło do właśnie do wydalenia ani deportacji z przejść granicznych w prowincji Khyber Pakhtunkhwa ani z Beludżystanu, tak? Bo tam stamtąd teraz mieli wydalać. Notabene najbardziej gorące okolice, jeżeli ktoś ma ochotę na takie wakacje ekstremalne, to może tam pojechać. Zresztą wtedy możecie Państwo, po pierwsze macie Państwo szansę na nauczenie się języka albo beluskiego, albo pasztu. Co więcej, wystąpienie w jakiejś superprodukcji organizacji dżihadu. Faktem jest, że to rola życia ostatnia, ale na pewno rozejdzie się w setkach tysięcy egzemplarzy. Więc to wtedy, jeżeli ktoś tak lubi, to może tam sobie teraz na wakacje pojechać. No dobrze, proszę Państwa, mamy, żeby daleko się nie, za bardzo się nie oddalać z regionu, teraz mamy, proszę Państwa, kolejną informację, bardzo ciekawą zresztą, ponieważ rzadko kiedy, jak Państwo wiecie, no, media są pełne informacji na temat Iranu, prześladowań i tak dalej. Natomiast media oczywiście tam o prześladowaniu opozycji, jakiegoś tam egzekucji, prawda, różnego rodzaju partyzantów, najczęściej zresztą kurdyjskich. Natomiast prawie nigdy nie pisze się o naszych sojusznikach. I o państwach, z którymi mamy bardzo dobre relacje, takich bardzo fajnych, prozachodnich i tak dalej, tam się jeździ na wakacje. Otóż te państwa są takie sympatyczne, miłe i bezpieczne również, ponieważ prowadzą nie mniej okrutne działania przeciwko różnego rodzaju dysydentom, zresztą najczęściej z grup próbujących tam jakby namawiać społeczeństwo do wdrażania jakichś praw człowieka. Więc oni są najczęściej skazywani czy w Arabii Saudyjskiej, czy w Emiratach właśnie za szpiegostwo, za terroryzm. Ja pamiętam, że te kobiety, prawda, tak była taka cała dziesiątka działaczek praw kobiet, która dostała wyroki właśnie za konspirowanie z obcymi mocarstwami, za działania na rzecz obalenia monarchii i jeszcze tam właśnie jakieś zarzuty o szpiegostwo. Chodziło o to, że one były zwolenniczkami praw kobiet, na przykład wtedy one protestowały przeciwko zakazowi prowadzenia samochodu. No, wszystkich ich Mohammed bin Salman powsadzał, masowo zresztą, tam wszystkich tych działaczy z tych organizacji, jakichś tam HRW, Amnesty International i tak dalej, różnych tam współpracujących. Ale teraz właśnie mamy kolejną informację ciekawą. Otóż sąd apelacyjny w Abu Zabi, czyli mamy Emiraty, skazał 53 osoby oraz 6 firm za przestępstwa terrorystyczne. To jest oficjalna, prawda, Emirates News Agency podaje. Oskarżeni to przywódcy i członkowie organizacji Bractwa Muzułmańskiego. Kary, które dostali, są od dożywocia maksimum, to i tak dobrze, że im tam głowy nie ucięli, jak w zwyczaju bywa, aż do grzywny w wysokości 5,5 miliona dolarów. 43 oskarżonych zostało skazanych na dożywocie za utworzenie i zarządzanie organizacją terrorystyczną, zwaną też, która się nazywa, uwaga, Komitet Sprawiedliwości i Godności, w celu popełniania aktów terrorystycznych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zaraz Państwu powiem, jakie to są akty, bo są opisane. 5 oskarżonych zostało skazanych na 15 lat więzienia, każdy za współpracę z organizacją Wezwanie do Reform i wspieranie jej w artykułach i postach na platformach mediów społecznościowych, wiedząc wcześniej, jaki jest cel podjęcia ich działania tej organizacji, że organizacja ta działała przeciwko krajowi. Otóż 5 innych oskarżonych otrzymało wyroki 10 lat więzienia i grzywnę w wysokości 10 milionów właśnie AED za pranie pieniędzy uzyskanych za przestępstwa polegające na utworzeniu, ustanowieniu i finansowaniu organizacji terrorystycznej. Co więcej, 6 firm właśnie zostało ukaranych grzywną w wysokości 20 milionów każda za pranie pieniędzy i spółkom również nakazano zamknięcie siedzib, rozwiązanie, a ich aktywa zostaną skonfiskowane. Natomiast poinformowano też, że sprawy kolejnych 24 oskarżonych zostały oddalone, a jeden został nawet uniewinniony. Otóż, proszę Państwa, to jest tak, to jest jak gdyby jedna strona medalu, oficjalny komunikat. Jak to wygląda od drugiej strony, ponieważ sprawa jest akurat bardzo dobrze opisywana między innymi przez Amnesty International. Otóż to jest tak, że zarzuty zostały postawione na podstawie tym ludziom, na podstawie ustawy antyterrorystycznej i opierały się na rzekomym członkostwie w Komisji Sprawiedliwości i Godności. Jest to oddział ruchu Al-Islah, który jest uważany za emiracką wersję grupy Bractwa Muzułmańskiego. Jak stwierdzono w akcie oskarżenia i wyroku, bo ten wyrok był podtrzymany, tak? Komitet podjął się podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat przysługujących mu praw. To jest pierwszy zarzut, to jest pierwszy aspekt działalności terrorystycznej. Po drugie, uwaga, co jest terroryzmem, publikował artykuły na temat tych praw, więc tutaj jakby któryś z naszych dziennikarzy bądź publicystów, żeby wiedział, że za to można dostać dożywocie, oraz pracował nad komunikacją z międzynarodowymi organizacjami prawniczymi. To już jest zbrodnia praktycznie szpiegowska. Otóż Amnesty International pisze, nikt nie czytał akt sądowych, nikt ich nie widział, to jest z rozmów z rodzinami, tak? Mamy zakaz udziału w rozprawach, adwokaci mają surowy nakaz, aby nie współpracować z więźniami oraz ich rodzinami, oraz nie udzielać im przy jakichkolwiek informacji. To jest z tych wywiadów, które Amnesty zrobiła w tej sprawie. Postępowanie wykazało skandaliczne lekceważenie prawa do rzetelnego procesu sądowego. W jednym przypadku na rozprawie w dniu 11 stycznia władze przekazały świadkowi oskarżenia kartkę papieru, z którego następnie przeczytał odpowiedzi na pytania sędziego. Tak? To groteskowa parodia sprawiedliwości w każdy możliwy sposób ze strony rządu, który twierdzi, że reprezentuje międzynarodowy postęp i rozwój. Członkowie rodziny powiedzieli Amnesty International, że zostali wykluczeni z udziału w większości sesji. Podczas jednej sesji powiedziano, że przetrzymywano ich w oddzielnym pomieszczeniu, żeby mogli oglądać transmisję wideo, ale wyłączono dźwięk, żeby nie mogli słyszeć, o czym rozmawiano. Co więcej, niektórym zakazano stawianie się na te rozprawy, ponieważ władze odmówiły odnowienia ich dowodów osobistych, prawda, jakichś kart identyfikacyjnych niezbędnych do bycia wpuszczonymi na rozprawę i tak dalej, prawda. Macie Państwo, Amnesty International wielokrotnie pisało, zresztą dużo pisało na temat tego, możecie Państwo sobie przeczytać, na czym polegają zarzuty terrorystyczne w Emiratach. No przecież nie na działalności terrorystycznej, bo terroryści sponsorowani przez Emiraty właśnie walczą w tej chwili w Sudanie, prawda, czy w północnej Syrii. No ale to już jest zupełnie, zupełnie inna historia, tak? Właśnie to są te nieznane historie, nieznane kartki z historii Emiratów, Arabii Saudyjskiej i tym podobnych, Kataru na przykład. O Katarze ostatnio wiadomo ze względu na to, że sponsorował Hamas, nie mówiąc już o wielu innych grupach dżihadu, szczególnie właśnie tych, które funkcjonują i funkcjonowały, no właśnie chociażby w sąsiednich krajach, w Arabii Saudyjskiej, w Zjednoczonych Emiratach. Natomiast nikt nie opowiada o organizacjach terrorystycznych wielkich, potężnych i świetnie uzbrojonych, w tym państwie islamskim i Al-Kaidzie, które mają sponsorów jak nie państwowych, to prywatnych z pewnych krajów innych w Zatoce i nie mówimy tu i o Iranie. Prawda? Iran ma konkurencyjne, ale akurat nie te. No dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego tematu, żebyśmy tak nie tkwili tylko i wyłącznie w samych Emiratach. Otóż, jak Państwo pamiętacie, ostatnio trochę kpiłem z Orbana, co zresztą spowodowało, że nawet jakieś węgierskie trolle mi się pojawiły, zalęgły na to, co jest w ogóle rzadką rzeczą, egzotyczną w każdym razie. Jeszcze czekam na jakiegoś hejtera z Birmy albo z jakiegoś innego miejsca. Natomiast co ciekawego, Orban sobie jeździł, zabiegał, Erdogan dostał, krótko mówiąc. Tak można byłoby podsumować tę kwestię. Otóż chiński gigant pojazdów elektrycznych BYD podpisał umowę inwestycyjną o wartości $1 miliard. To jest, ta umowa została podpisana na otwarcie fabryki w Turcji, co stanowi, jak wskazano, historyczne porozumienie dla tureckiego sektora motoryzacyjnego. Umowa przewiduje otwarcie fabryki samochodów elektrycznych i hybrydowych o rocznej zdolności produkcyjnej 150 tysięcy pojazdów, budowę centrum badawczo-rozwojowego w zakresie technologii zrównoważonej mobilności, jak to ładnie się określa. Podpisy zostały złożone w biurze prezydenta Erdogana w Stambule pod auspicjami prezydenta właśnie Erdogana i ministra przemysłu i technologii Mehmeta Kasira oraz prezesa i dyrektora generalnego BYD Wang Chuan-Fu. Na marginesie, BYD chciało coś takiego budować w Polsce, ale łatwiej było w Turcji zdecydowanie. Zakład ma zapewnić zatrudnienie 5000 osób i rozpocznie pracę, zakłada się, że pod koniec 2026 roku, znaczy rozpocznie produkcję. Tutaj szef właśnie, znaczy BYD w ogóle w swoim oświadczeniu powiedziało, dzięki wyjątkowym zaletom Turcji, takim jak rozwijający się ekosystem technologiczny, silna baza dostawców, wyjątkowa lokalizacja i wykwalifikowana siła robocza, inwestycja BYD w ten nowy zakład układ produkcyjny jeszcze bardziej poprawi lokalne możliwości produkcji marki i poprawi efektywność logistyki. Chcemy dotrzeć do konsumentów w Europie, zaspokajając rosnące zapotrzebowanie w regionie na nowe pojazdy elektryczne. Tutaj minister z Turcji, Kasir, powiedział: przeżywamy historyczny dzień dla naszej branży motoryzacyjnej. Zrobiliśmy pierwszy krok w kierunku ogromnej inwestycji, która będzie realizowana w naszym kraju. W obecności naszego prezydenta Erdogana i Wang Chuanfu, prezesa zarządu BYD, największego na świecie producenta pojazdów elektrycznych, podpisaliśmy umowę o inwestycji firmy w Turcji. I tutaj właśnie jeszcze minister dodał, w ramach umowy przewidujemy, że BYD otworzy fabrykę, to już opowiedziałem, 150 tysięcy pojazdów, centrum badawczo-rozwojowe, inwestując $1 miliard. Obiekt, którego rozpoczęto, to właśnie produkcję, który ma rozpocząć produkcję w 2026 roku, będzie zatrudniać dodatkowo 5 tysięcy osób. Czyli to wszystko to samo, co powiedziałem wcześniej. Co więcej powiedział, ta decyzja inwestycyjna podjęta w wyniku intensywnych negocjacji, jakie prowadzimy od naszej grudniowej wizyty w Chinach, czyli wtedy to było omawiane, pokazuje, że Turcja jest ośrodkiem przyciągającym globalne inwestycje. Przypomniano również, że Turcja jest trzecim co do wielkości producentem samochodów w Europie i liderem eksportu z roczną kwotą eksportu przekraczającą $35 miliardów. I minister mówi, naszym głównym celem jest transformacja sektora motoryzacyjnego w kierunku pojazdów elektrycznych nowej generacji przyjaznych dla środowiska. Powiedział również, że decyzja BYD jest wynikiem przyjaznej dla inwestorów polityki, którą prowadzimy pod przewodnictwem naszego prezydenta i oferowanego przez nas wsparcia dla inwestycji. Od razu powiem, że nie podano szczegółów lokalizacji obiektu, ale prawdopodobnie będzie on zlokalizowany w zachodniej prowincji Manisa. Ale to już jest spekulacja mediów tureckich. Tutaj zresztą minister powiedział, Turcja jest dla inwestorów bramą dostępu do rynku europejskiego za pośrednictwem Unii Celnej i wielu rynków eksportowych dzięki umowom o wolnym handlu. Ci, którzy ufają Turcji, inwestują w Turcję, nadal będą wygrywać. No i jest to ta wiadomość o inwestycji, która jest jedną z największych w ostatnich latach chińskich inwestycji, pojawia się kilka dni po tym, kiedy Unia Europejska nałożyła dodatkowe cła w wysokości 38% na chińskie pojazdy elektryczne w następstwie dochodzenia, które wykazało, że dotacje państwowe osłabiają w sposób niesprawiedliwy europejskich rywali. No, samochody wyprodukowane w Turcji mają korzystny dostęp do Unii Europejskiej w ramach Unii Celnej z 1995 roku. A zresztą powiedziano, że właśnie w komunikacie tureckim, że region Marmara wokół Stambułu stał się jednym z wiodących ośrodków światowego przemysłu motoryzacyjnego. Tutaj w tym samym rejonie mamy fabryki produkcji Fiata i Renault. Oni założyli jeszcze fabryki na początku lat 70. XX wieku, potem zainwestował Ford, potem Toyota, potem Hyundai. No i teraz właśnie jeszcze tutaj, jeśli chodzi o wypowiedzi ekspertów, prawda, to AFP cytuje, właśnie pisze o tym, że BYD to największy na świecie producent pojazdów elektrycznych, jeden z najbardziej zaawansowanych pod względem technologii i jakości produkcji. Rzeczywiście tutaj właśnie będzie to inwestycja dla rynku tureckiego, ale przede wszystkim europejskiego, polegająca na obejściu ceł nałożonych na pojazdy chińskiego pochodzenia, czyli teraz musiałaby Unia Europejska zmieniać coś w relacjach z Turcją, co pewnie nie będzie łatwe, bo przecież to na pewno zadziała ze wzajemnością. Zakład w Turcji o mocy zainstalowanej wynoszącej 100 do 125 tysięcy pojazdów rocznie byłby rozsądną inwestycją. BYD ma potencjał, żeby sprzedawać około 20-25 tysięcy pojazdów na rynku tureckim i eksportować około 75 tysięcy do Unii Europejskiej. No, przypomina się również, że Chiny przodują w globalnym przejściu na pojazdy elektryczne. Według jakichś raportów najnowszych do 2030 roku co trzeci samochód poruszający się po ich drogach będzie elektryczny. Również Chińczycy zwiększyli eksport, co skłoniło między innymi właśnie Unię Europejską do wdrożenia ochrony swojego rynku. No, generalnie tutaj zaczęto także szukać możliwości produkcji za granicą. BYD ogłosiło plan otwarcia pierwszej europejskiej fabryki na Węgrzech. Na początku tego miesiąca firma natomiast otworzyła także fabrykę w Tajlandii. No ale tą największą fabryką będzie fabryka w tej chwili w Turcji. Dobrze, proszę Państwa, mamy więc Erdogana i rzeczywiście duży sukces jego tej dyplomacji ekonomicznej. Zresztą trzeba powiedzieć, że w ogóle, jeśli chodzi o kilka krajów, to jest kilka krajów takich, które można powiedzieć naprawdę przodują, jeśli chodzi o aktywność polityczną prezydentów, ministrów spraw zagranicznych i tak dalej. Znaczy, abstrahując od różnych spraw wojennych, gdzie wiadomo, że tutaj, no nie wiem, to Blinken na Bliskim Wschodzie, który ma u siebie tam własną szufladę u emira Kataru, bo po co wozić skarpetki w dwie strony. To jest oczywiście pewien wyjątek, ale jeżeli chodzi o tą taką dyplomację gospodarczo-społeczno-polityczną, no to na pewno właśnie Turcja, ale też Chińczycy. To jest tak, że no nie ma dnia, żeby oni się nie spotykali przynajmniej z jednym, nawet dwoma czasami partnerami zagranicznymi. O czym Turcy są tacy bardziej, dużo bardziej pragmatyczni, znaczy oni się najczęściej spotykają w sprawach ostatnio gospodarczych. No dobrze, Państwa, mamy kolejny temat. Kolejny temat znowu egzotyczny, taki, który u nas nie gości, ale jest to moim zdaniem ciekawostka. Otóż mamy rozmowy między... To jest temat, który się miał pojawić wcześniej, pojawił się dzisiaj. Otóż Japonia i Liga Państw Arabskich prowadzą rozmowy na temat partnerstwa gospodarczego. To jest tak, że urzędnicy z Japonii i Ligi Państw Arabskich prowadzą rozmowy na temat tworzenia nowych partnerstw gospodarczych, wzmacniania istniejących porozumień w sektorach obejmujących energię oraz opiekę zdrowotną. We wtorek w Tokio, zresztą właśnie w ramach tych rozmów, rozpoczęło się m.in. piąte forum gospodarcze japońsko-arabskie. Uczestnicy wzięli udział w konferencji dotyczącej partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem japońskiego ministra gospodarki, handlu i przemysłu Kena Saito. Tutaj Saito powiedział, świat znajduje się obecnie w ważnym punkcie zwrotnym. Oprócz rosnącej złożoności sytuacji międzynarodowej, Japonia i kraje arabskie są ważnymi partnerami opartymi na historycznych, przyjaznych stosunkach, zajmującymi się kwestiami globalnymi, takimi jak energia, woda oraz ubóstwo. Teraz nadszedł czas, abyśmy wykorzystali swoje mocne strony, stawiając czoła globalnym wyzwaniom. Powiedział, że celem Japonii jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, również i wzrostu obrotów ze światem arabskim, poprzez też rozwiązywanie problemów społecznych i wzmacnianie nowych partnerstw. Powiedział, Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu zabezpieczało budżet o wysokości 1 miliarda dolarów na opracowanie sztandarowego projektu, który symbolizuje współpracę z krajami globalnego południa. Konkretne projekty takie jak dekarbonizacja, technologie cyfrowe i opieka zdrowotna już zaczęły przynosić efekty i celem tego właśnie spotkania japońsko-arabskiego jest osiągnięcie pokoju, stabilności i dobrobytu między Japonią a krajami arabskimi. No, jeśli chodzi o innych uczestników istotnych w tym spotkaniu, to m.in. Al-Maliki, to jest szef sektora spraw gospodarczych Ligi Państw Arabskich, jest przedstawiciel Jordańskiego Ministerstwa Energii i Zasobów Mineralnych oraz sekretarz generalny Ligi Arabskiej i Związku Izb Gospodarczych Arabskich. Tutaj, jeśli chodzi o jeszcze inne posiedzenia, no to m.in. rozmawiano o rozszerzaniu inwestycji wzajemnych. Był tam również i wypowiadał się sekretarz generalny Związku Banków Arabskich. Rozmawiano również o dyskusjach, no, znaczy rozmawiano również o produktach ekologicznych, ale również na przykład utylizacji odpadów oraz o amoniaku. Co więcej jeszcze powiedzieć, warto, aha, no i oczywiście ważne rozmowy również dotyczyły energii atomowej, tam między innymi był Salem Hamidi, prawda, dyrektor generalny Arabskiej Agencji Energii Atomowej. Zresztą tam cała delegacja była taka no, na dosyć wysokim szczeblu, jeśli chodzi o szczebel przede wszystkim właśnie gospodarczy, ale również na przykład na tematy turystyczne. Więc mamy rozmowy, ciekawostka, rozmowy Japonia, Liga Państw Arabskich. Japonia przeznaczyła około miliarda dolarów na prowadzenie właśnie sztandarowych projektów w krajach arabskich. Dobrze, Państwa, mamy kolejny temat. Kolejny temat to jest, no właśnie, ponieważ ja dzisiaj sobie przeczytałem, ponieważ ja zwykle katuję się w ramach autoumartwiania białoruską propagandą, w związku z tym dzisiaj rano właśnie czytałem na temat 3-godzinnego spotkania między ministrem spraw zagranicznych Białorusi a ministrem spraw zagranicznych Chin. No, potem byłem ciekaw, co na ten temat piszą Chińczycy. Xinhua. Pierwsza strona, druga, piąta, siedemnasta, już dochodzę do informacji regionalnych na temat tam jakiegoś wystawy Haftu Kaszubskiego, czy odpowiednika oczywiście, gdzieś w jakimś mikroskopijnej miejscowości liczącej 20, jakiejś wsi liczącej 2 miliony mieszkańców. Nic o tych rozmowach nie ma. No dobra, to Global Times nie ma, Morning Post nie ma, prawda? No nie ma, po prostu nie ma. Zapomnieli. Może jutro będzie na pierwszych stronach. Natomiast to, co na pierwszych stronach jest, no więc na pierwszej stronie, oprócz Gwinei Bissau, które akurat dzisiaj już nie będę opowiadał, mamy potężny artykuł, w ogóle bardzo dużo jest informacji we wszystkich mediach chińskich na temat rozmów Chiny-Bangladesz. Otóż Państwa, no Bangladesz, czyli dawny Pakistan zachodni, to jest dopiero bardzo ważne, który nie zawsze i niespecjalnie lubi Indie, to nie jest, to jest właśnie partner dla Chin i to jest partner taki właśnie geostrategiczny. Otóż doszło właśnie do spotkania prezydenta Xi Jinpinga z premierem Ludowej Republiki Bangladeszu Sheikhiem Hasiną w właśnie Wielkiej Sali Ludowej w Pekinie i jak piszą od razu media, no zgadniecie Państwo, już Państwo tyle razy słyszeliście, więc potraficie sami napisać ten komunikat. Chiny i Bangladesz podniosły swoje stosunki do rangi wszechstronnego strategicznego partnerstwa na rzecz współpracy. To jest ciągłe podnoszenie rangi, podnoszenie tych, jest taki lewarek, którym się to podnosi. Prosta rzecz. Można w każdym sklepie samochodowym kupić. W każdym razie to jest tak, że eksperci chińscy opisali właśnie tą wizytę Hasiny w Chinach jako podróż pełną współpracy i przyjaźni. Natomiast liczne media indyjskie, co oczywiście liczne media chińskie odnotowują z dużą radością, że media indyjskie są zaniepokojone tą wizytą i oczywiście rozwój stosunków, tutaj od razu jest wskazane, rozwój stosunków między Chinami a Bangladeszem nie jest wymierzony w żadną stronę trzecią i ma sprzyjać ogólnemu pokojowi i stabilności w Azji Południowej. No generalnie podczas spotkania Xi powiedział Hasinie, że Chiny i Bangladesz są dobrymi sąsiadami, którzy dobrze się znają, prowadzą przyjacielską politykę i wymianę poglądów od tysięcy lat. Dobrze nie powiedział, że Chińska Republika Ludowa od tych tysięcy lat. Od czasu nawiązania stosunków dyplomatycznych oba kraje zawsze szanowały się, wspierały, traktowały siebie na równi i współpracowały na korzyść obu stron, dając przykład przyjaznej wymiany i wzajemnie korzystnej współpracy między krajami, zwłaszcza właśnie w ramach tej wspólnoty globalnego południa. Co więcej, Chiny, jeszcze właśnie powiedział Xi, cenią głęboką przyjaźń nawiązaną przez starsze pokolenie przywódców Chin i Bangladeszu i są skłonne wykorzystać przyszłoroczną 50. rocznicę nawiązania stosunków jako okazję do pogłębienia wysokiej jakości wspólnej budowy inicjatywy pasa i szlaku. W tym większym stopniu im bardziej to będzie wkurzało Indie, tego już nie dopisali. No Hasina stwierdziła, że Bangladesz stanowczo przestrzega zasady jednych Chin, i to są te Chiny, które są, w których była, popiera stanowisko Chin w kwestii Tajwanu, zdecydowanie sprzeciwia się ingerencji sił zewnętrznych, wewnętrzne sprawy Chin i zdecydowanie wspiera Chiny w ochronie ich podstawowych interesów. Wcześniej zresztą spotkał się jeszcze z Hasiną premier Chin, prawda, Li Qiang. Według bangladeskiej agencji prasowej oba kraje podpisały 21 dokumentów, w tym odnowione protokoły ustaleń i ogłosiły 7 kolejnych nowych projektów. To jest tak, że według właśnie tych informacji, które mam z Bangladeszu, to te umowy dotyczyły głównie handlu i inwestycji, również stosunków dwustronnych, kwestii regionalnych i międzynarodowych. Podpisano też instrumenty dotyczące współpracy w sektorze gospodarczym i bankowym, handlu, inwestycjach, gospodarce cyfrowej, rozwoju infrastruktury, pomocy w zarządzaniu katastrofami. Sobie pytam tam, rzeczywiście te katastrofy w Bangladeszu są katastrofalne, tak? Chociaż i tak powiem Państwu, że tak chyba nikt nie przebije tego, co oglądałem w Pakistanie, tym zachodnim, prawda, bo wschodniego już nie ma, gdzie tam była powódź, prawda, po 3 latach przyjeżdżam w to samo miejsce, woda dalej stoi, tak, jak się rozlało, to po co będą zmieniać, prawda, krajobraz. Dalej te chatki tam, dachy sterczą, powiedzmy, z tego rozlewiska, nie wsiąkło. Można ryby łapać i tak dalej. No więc będzie również budowany będzie również 6. i 9. most przyjaźni Bangladesz-Chiny, eksport produktów rolnych z Bangladeszu, to jest kolejna rzecz, o której rozmawiano, oraz łączność międzyludzka. Tutaj jeszcze właśnie Hasina w Pekinie wygłosiła przemówienie programowe na takiej konferencji biznesowej. Stwierdziła, że zachęciła chińską społeczność biznesową do rozważenia kluczowych sektorów w Bangladeszu, takie jak energia odnawialna i centra logistyczne. No i dodała, że Bangladesz chce również eksportować do Chin więcej produktów, takich jak tekstylia, odzież, skóra, wyroby skórzane i innych produktów. Zresztą generalnie Pakistany oba słyną z tych produktów właśnie tekstylnych i skórzanych. Między innymi podczas właśnie tego wydarzenia dwie firmy podpisało właśnie MOU z firmami z Bangladeszu. To był Huawei i China National Chemical Engineering Group Corporation, prawda, czyli firma chemiczna. Co więcej, tutaj specjaliści chińscy twierdzą, że wizyta Hasiny stanowi łącznik między przeszłością a przyszłością stosunków dwustronnych, zwłaszcza w zakresie promowania współpracy na wysokim szczeblu w dziedzinie gospodarki i handlu. Nie dodał i wkurzania Indii. Powiedziało no też właśnie, że strategie rozwoju obu krajów zostaną w dalszym stopniu zharmonizowane i że w przyszłości będzie więcej projektów w zakresie współpracy gospodarczej i handlowej, co ma wnieść bardziej merytoryczne konotacje do strategicznych stosunków współpracy obu krajów. Obecnie to jest tak, że od stycznia do maja dwustronna wymiana handlowa między Chinami a Bangladeszem wynosiła około 10 miliardów dolarów, co tam jest jakiś ułamek więcej niż w roku poprzednim, ale niewielki ułamek. Natomiast Chiny są również jednym z największych źródeł inwestycji w tym właśnie kraju. Pod koniec 2023 roku inwestycje chińskie w Bangladeszu wzrosły do prawie 1,5 miliarda dolarów, a w Bangladeszu działało prawie 700 firm finansowanych przez Chiny. Proszę Państwa, i to by było prawie, że wszystko i na tyle, natomiast no, mamy fatwy, prawda? Dawno nie było fatw, ich się trochę nazbierało. Na niektóre z nich odpowiem, na niektóre powiem, że dopiero odpowiem za jakiś czas. No dobrze, zacznijmy od razu od fatwy. Pierwsza fatwa, jak Chińczycy reagują na sojusz rosyjsko-północno-koreański i czy nie będzie on przeszkodą w stosunkach chińsko-rosyjskich. Znaczy, moim zdaniem, ale to jest tylko moje zdanie, nie najlepiej, natomiast próbowałem znaleźć jakieś dowody na to, czyli jakieś wypowiedzi takie, które by sugerowały w jakikolwiek sposób stanowisko oficjalne Chin i takowego nie znalazłem, czyli nie ma wypowiedzi oficjalnych przedstawicieli Pekinu, szczególnie takich, które by jeszcze mówiły, co o tym sądzą. Ja natomiast mogę obiecać, że jak będę miał jakiś dobry kontakt, a będę miał pewnie taki jakiś dobry kontakt z jakimś chińskim oficjelem, to spróbuję go po prostu przepytać, ale to też będzie po prostu z mojej rozmowy, a nie z oficjalnego ich stanowiska, jak oni się na to zapatrują, tak? Więc mówię, oficjalnych nie ma, nieoficjalne. Spróbuję za jakiś czas zdobyć, może mi się uda. Teraz drugie pytanie i druga fatwa. Polisario, tutaj pan się jeden pyta już tam któryś raz, żeby o tym opowiedzieć. Obiecuję, że opowiem o tym, co się dzieje z ruchem Sahrawi, co się dzieje z frontem Polisario, ale będzie jakaś okazja. Te okazje się zdarzają, będzie jakieś wydarzenie, coś zdobędą, jakieś oświadczenie wydano, coś takiego i wtedy przy okazji omawiania opowiem dokładnie właśnie i o historii ruchu Polisario i o tym, co się dzieje obecnie z tym ruchem i o relacjach właśnie z Marokiem, z Algierią i tak dalej. Także obiecuję, że przy jakiejś okazji opowiem o tym szerzej. Teraz takiej okazji nie ma, więc trochę bez sensu o tym opowiadać. Dobrze, proszę Państwa, mamy następny temat. Państwo się pytacie mnie i pytaliście zresztą wielokrotnie o te wszystkie, teraz już jak się skończyła ta cała zawierucha, więc można spokojnie o tym opowiadać, o te różne znaczki, które są pokazywane. Tylko żebyście Państwo wiedzieli, że wszystkie te znaczki, które gdzieś są używane, niektóre z nich są zakazane, na przykład w Austrii, żeby daleko nie szukać, to są różnego rodzaju gesty, które to nie jest tak, że one są wymyślone przez jakieś organizacje skrajne albo organizacje terrorystyczne. One zostały najczęściej przez nie zawłaszczone, czyli nie są niby jego właścicielami. Każdy może powiedzieć, a to każdy taki znak może zrobić. Owszem, może, tyle tylko, że potem musi się tłumaczyć, że to nie miał coś innego na myśli, jak już dostanie mandat. Na przykład jest taki znaczek, prawda, zaraz Państwu powiemy, taki cztery, co się, prawda? I ktoś się mnie zapytał, no dobrze, to skąd ja będę wiedział, czy to będzie wiedział policjant, albo ja będę, kto w ogóle określi, czy to nie jest tam, że cztery piwa zamawia. Ja mówię, no odpowiedź jest prosta, jak dostanie pan 2000 euro mandatu, to znaczy, że to nie było cztery piwa, prawda? A jeżeli nie dostanie pan, to znaczy, że zamawiał pan cztery piwa i tyle. Więc to trochę oczywiście kpię sobie, ale tak to mniej więcej wygląda. Czyli macie państwo na przykład salut rzymski, który sam w sobie jest historycznie opisany, uzasadniony i sam w sobie nie ma nic w nim złego i każdy sobie może taki salut rzymski wykonywać ile chce. Natomiast został zawłaszczony najpierw przez Mussoliniego, potem przez Adolfa, prawda, a potem stał się no, słynnym znakiem hajlowania. I za jego pokazywanie w miejscach publicznych jest zakazane na pewno w Niemczech, na pewno w Austrii, nie wiem, czy we Francji wreszcie też, czy też nie. Nawet można byłoby uznać, że pewnie w Polsce, prawda, dałoby się jako symbol właśnie nazistowski jakieś zarzuty dostać, chociaż czytałem, że to tak różnie bywało w Polsce z tym, no ale tak czy inaczej, prawda, salut rzymski jako taki... Nie wymyślili go naziści, natomiast naziści go używali i jest w tej chwili uznawany za takowy, więc ja dlatego mówię o tym, o te dywagacje skomplikowane, a to można, nie można, prawda, a swastyka to tak naprawdę symbol buddyjski i tak dalej, więc czy jeszcze wcześniej aryjski, to jest oczywiście prawda, natomiast wszystko zależy niejako od kontekstu. No więc powiedzmy sobie o tych znakach, które są, już nie przedłużając, takich, które są najbardziej popularne i które trzeba uważać, szczególnie na Bliskim Wschodzie, bo w niektórych krajach można dostać coś więcej niż parę tysięcy euro za takie znaczki. Patrz dzisiejszy materiał o Emiratach Arabskich. Otóż, żebyście Państwo wiedzieli, no wiadomo, prawda, to ten znaczek, który ten taka szary wilk, prawda, Bozkurt, to jest znak szarych wilków, to jest znak organizacji terrorystycznej, tureckiej. Tak samo niektórzy Turcy mówią, o, to jest znak naszego nacjonalizmu, dumy i tak dalej. No, Niemcy też mówią, o, hajlowanie to jest dopiero znak naszej dumy, prawda, nacjonalizmu. I to jest po prostu znak, trzeba przyjąć. Jest to znak organizacji terrorystycznej, ta sama organizacja, która dokonała między innymi zamachu na Jana Pawła II. To jest organizacja, to są ultranacjonaliści, którzy między innymi właśnie radość czerpią z, między innymi z eksterminacji kiedyś Ormian, teraz Kurdów i tyle, tak? W związku z tym jest to znak organizacji terrorystycznej i jako taki ma prawo wywoływać oburzenie. A to, że ma tam uzasadnienie historyczne, no ma, no mówię, hajlowanie też ma, prawda? Bo zawsze można powiedzieć, że to nie hajlujemy, tylko pozdrawiamy się gestem z gladiatora, prawda? Ave Cesar morituri salutant, prawda? Albo pokazujemy, o, a pies mój to tak wysoko skacze, o tutaj. No. Więc oczywiście, więc to jest właśnie Bozkurt, prawda? Czy to są szare wilki. Drugi znak, którym proponuję uważać, to jest znak rabia. 4, taki, prawda? To jest tak naprawdę znak rabia, to jest znak Bractwa Muzułmańskiego, uniwersalny, tam wszędzie, gdzie jest Bractwo Muzułmańskie, tak się pozdrawia. Bardzo często prezydent Erdogan również właśnie takim znaczkiem, możecie Państwo sobie wpisać rabia albo raba Erdogan, zobaczycie Państwo jego zdjęcia. Oczywiście celowo to jest też robione. Bractwo Muzułmańskie, Hamas, tak? Dalej nie będę tłumaczył, co to jest Bractwo Muzułmańskie. Tak się pozdrawiają. To jest tak naprawdę znak na pamiątkę masakry, w której zginęło około 600 osób na placu Rabi al-Adawija w mieście Nasr, w prowincji Kair, pod meczetem Rabi al-Adawija. Tam Bractwo Muzułmańskie zrobiło taką okupację placu, taki majdan, w proteście przeciwko obaleniu prezydenta Morsiego. Sisi wysłał armię. Tam zginęło 40 policjantów przy okazji tych starć, więc te starcia nie były takie do końca jednostronne, no ale na pamiątkę tej masakry z Bractwo Muzułmańskie pozdrawia się takimi 4 paluszkami, prawda, czyli właśnie rabia, tak? To jest znak rabia, tak? Także proszę uważać z tym znakiem. Macie Państwo oczywiście jeszcze znak Tawid, prawda, i znowu to jest znak, który każdy muzułmanin może go pokazać, prawda, jest to znak monoteizmu, prawda, jeden Bóg, on pokazuje właśnie, my jesteśmy prawdziwymi monoteistami. Natomiast to jest znak, który został zawłaszczony przez grupy dżihadu i stał się oficjalnym pozdrowieniem państwa islamskiego. Czyli jak ktoś tak robił, prawda, wiadomo, było na zdjęciu, to z automatu, oni to do tego stopnia zawłaszczyli, że przestało tego nawet używać inne grupy dżihadu, żeby nie zostać pomylonymi przez kolegów, żeby im tam ktoś krzywdy nie zrobił, a tam ludzie prędcy do broni, że tak powiem. I to zawłaszczyło państwo islamskie, to był oficjalny znak pozdrowienia państwa islamskiego. Państwo islamskie w swoim takiej podstawie swojej ideologii głosiło, że tylko oni są prawdziwymi monoteistami, więc ten znaczek miał jeszcze zasadnicze znaczenie, prawda? Znak Tawid. I jest jeszcze jeden znak, który możecie Państwo zobaczyć, rzadziej stosowany, bo tym razem nie sunnicki, tylko szyicki. To jest znaczek taki, tak? Taki jak time się, prawda, pokazuje, jak czas na meczu. To, o co chodzi? To jest znak, którego używa na przykład IRGC, to potem możecie Państwo poznać często na jakichś zdjęciach. IRGC, Hezbollah, Nujaba, wszystkie te grupy ruchu oporu, to jest znak, który został spopularyzowany przez szejka Nasrallaha. Nie wiem, kto jest jego autorem do końca, ale Nasrallah go często używał. Chodzi o to, przyjdą pionowo, wrócą poziomo, tak? To tak w dużym skrócie, czyli pewne, jest to znak pewnej obietnicy. I to jest również znak właśnie stosowany przez Hezbollah, przez również IRGC czasami, przez na pewno te wszystkie organizacje ruchu oporu. Przyznam, że nie widziałem, żeby tego używali Huti, ale widziałem właśnie też zdjęcia, gdzie używały tego po prostu te brygady Fatimiyun, prawda, czy wtedy Rabiyun. Jednej z tych brygad w każdym razie szyickich, werbowanych wtedy przez Iran i wysyłanych do Syrii. W związku z tym trzeba pamiętać, tak też nie pokazujemy, albo z pewną ostrożnością. Zresztą w ogóle warto uważać z różnymi gestami, można sobie przeczytać, są takie poradniki, jakich gestów nie używać na Bliskim Wschodzie. Wbrew pozorom taki znaczek, prawda, ok, on znaczy może w Stanach Zjednoczonych ok, w jakby delikatnie to powiedzieć, w krajach śródziemnomorskich niektórych cały czas, zresztą podobnie jak kciuk, prawda, ten kciuk idzie dla zasięgu, prawda, no w niektórych krajach śródziemnomorskich ktoś może pomyśleć, jeżeli to szczególnie któryś z panów by pokazał taki znak, że to jest znak zachęcający do, jakby to powiedzieć, romantycznej relacji, tak, z innym mężczyzną. W związku z tym warto z tym uważać, bo możecie Państwo nie zostać zrozumieni, szczególnie jeżeli ktoś uzna to za zaloty i jakoś gwałtownie zareaguje, prawda? No dobrze, proszę Państwa, więc to są różne gesty, które możecie Państwo zobaczyć na Bliskim Wschodzie, więc przypominamy znak Boskiurt, prawda, znak Rabia, znak Tawid, prawda, i znak, nie wiem, czy ma jakąś własną nazwę, ale to jest ten znak właśnie Hezbollahu. Dobrze, proszę Państwa, to jest tyle tytułem tej fatwy. Mam kolejną, bardzo krótką fatwę. Pan Krzysztof Lobos pisze się, no to fatwa, czy nazwisko Salami jest halal? Niestety tak, bo to salam jest pokój, w związku z tym tak, pokój jest halal, więc salami, prawda, od pokoju jest halal, on pochodzi właśnie od salam, pokoju, a nie od salami, prawda, z wędliny. Potem mamy pytanie, bardzo ciekawe, pan Antoni Sasak pisze, fatwa, panie doktorze, dlaczego wielu zawodników MMA, którzy nie są muzułmanami, w tym Słowianie z Bulandy, tak często wykonują gest tawid, prawda, czyli ten gest? No bo jak ktoś zawodowo, to są ludzie, którzy zawodowo kopią się po głowach, w związku z tym, co ja wam mogę powiedzieć, no to nie są od filozofii, polityki, prawda, czy od rozumienia jakiejś subtelności religii. No zobaczyli, że tamci im pokazują taki palec, to oni, żeby nie pokazywać środkowego, może taki pokazują, nie wiem. W każdym razie motywacja jest mi nieznana, poza naturalną ignorancją po prostu i tyle. Tak? Więc dlaczego to trzeba byłoby któregoś z nich zapytać, co miał na myśli, mówię. Natomiast teraz ciekawa rzecz, pytanie było, zostałem zapytany również w ramach właśnie tych pytań fatwowych o dwie rzeczy, o kryptowaluty. Od razu Państwu powiem, że taki komitet stały przy Uniwersytecie Al-Azhar stwierdził, że ponieważ natura Bitcoina jest nieznana do końca, czyli cały czas zarówno pochodzenie, jak i jakby istota tej kryptowaluty jest tajemnicza, a w związku z tym oni na poważnie nie mogą się odnieść do tego, wydając fatwę. Natomiast są na przykład, ale jest na przykład fatwa dotycząca hakowania gier. O taką też zresztą byłem pytany, w ogóle o hacking, hakowanie i tak dalej. Tutaj mamy taką fatwę, jest od razu przeczytam pytanie. Istnieje wiele gier, które pobieramy, a w grze znajduje się kryptowaluta, którą zwykle zbieramy z gry, ale możemy również zapłacić firmy, aby dała nam kryptowalutę. Jakie jest orzeczenie w sprawie hakowania gier i zabierania kryptowaluty bez płacenia? Jeśli jest to haram, to jakie są konsekwencje dla osoby, która zhakowała, nie znając na przykład islamskich orzeczeń, czyli nie będąc ich świadomymi? No więc mamy tutaj fatwę. To jest tak, jeżeli gra jest wolna od wszystkiego, co jest sprzeczne z naukami islamu, nie ma nic złego w graniu w nią, nie ma nic złego w kupowaniu kryptowaluty, proszę bardzo, tutaj macie częściową odpowiedź właśnie na fatwę dotyczącą kryptowaluty, w grze za prawdziwe pieniądze. Przypomina to płacenie opłat za korzystanie z gry lub za dodatkowe funkcje w grze. Temat ten już był nieraz poruszany. Po drugie, niedopuszczalne natomiast jest hakowanie gier w celu na przykład zdobycia kryptowaluty zamiast za nią zapłacić, ponieważ wchodzi to w zakres nielegalnej konsumpcji bogactwa ludzi. Jest to także naruszenie własności intelektualnej, patentów i praw autorskich, które są chronione na mocy nauk islamu. Islamska Rada Fiqh wydała oświadczenie dotyczące praw własności intelektualnej, w którym stwierdza: prawa autorskie, patenty i tak dalej są chronione prawem islamskim i właściciele mają prawo rozporządzać nimi i nikt nie powinien ich naruszać. To jest Majalat al-Majma z tej fatwy, prawda, Islamskiej Rady Fiqh. Po trzecie, ten, kto oszukał i nie zapłacił pieniędzy, musi pokutować przed Allahem, niech będzie wywyższony, i skontaktować się z twórcami gry, aby poprosić ich o przebaczenie. Jeżeli nalegają, aby zapłacił kwotę, którą wcześniej nie płacił, to musi to zrobić. Nie ma pod tym względem różnicy między tym, kto nie był świadomy zakazu, a tym, kto był świadomy, ale ten, kto nie był tego świadomy, nie zgrzeszył przez to. I Allah wie najlepiej. Także macie Państwo odpowiedź na, częściową odpowiedź na pytanie dotyczące kryptowalut. Proszę Państwa, i w zasadzie to by było już dzisiaj na tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam wszystkim wspierającym na Patronite, żeby mnie wspierali dalej, tak? Więc bardzo o to proszę. Proszę pamiętać o odnawianiu również subskrypcji. Przypominam, że patronem kanału obecnie jest firma Casa Playa, która oferuje domy i apartamenty w słynnej Hiszpanii, które, jak mówi, są znakomitym również lokatą kapitału. Link, wszystkie informacje znajdziecie Państwo w opisie pod odcinkiem. Ja bardzo dziękuję Państwu już w chwili za uwagę i do zobaczenia do jutra. Last night, US military forces carried out a series of airstrikes in Syria.
В Европе свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.